Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Nie bądźcie chrześcijanami, którzy stoją w miejscu, apelował papież na porannej Eucharystii. Stolica Apostolska zapewnia o swym uznaniu dla członków zakonu kawalerów maltańskich. Liczy też na współpracę wszystkich z powołaną przez papieża komisją. Dominikanie podsumowują dobiegający końca jubileusz 800-lecia swej działalności. Witam 17 stycznia i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Nie bądźcie chrześcijanami stojącymi w miejscu, ale odważnymi, umocnionymi nadzieją. To zachęta, którą papież skierował podczas mszy w domu świętej Marty.
Chrześcijanie pigri, chrześcijanie...
Chrześcijanie leniwi to chrześcijanie, którzy nie chcą iść do przodu, którzy nie walczą o to, by świat się zmieniał, nie walczą o rzeczy nowe, o rzeczy, które służyłyby wszystkim, gdyby się zmieniły. Są leniwi, stanęli w miejscu, znaleźli w kościele dobry parking. A kiedy mówię chrześcijanie, to mam na myśli wiernych świeckich księży, biskupów. Wszystkich, bo jednak są chrześcijanie, którzy się zatrzymali. Dla nich Kościół jest parkingiem, który chroni ich życie i idą do przodu, ale z wszystkimi możliwymi zabezpieczeniami. A ci chrześcijanie, którzy się zatrzymali, przypominają mi coś, co mówili mi dziadkowie, kiedy byłem dzieckiem. Uważaj, bo woda, która stoi i nie płynie, pierwsza się zepsuje.
Stolica Apostolska zapewnia o swym niezmiennym uznaniu dla działalności członków i wolontariuszy Zakonu Kawalerów Maltańskich, którzy realizują jego misję, jaką jest obrona wiary i pomoc ubogim. Dowiadujemy się o tym z komunikatu Watykańskiego Biura Prasowego. Został on wydany w kontekście niedawnych napięć między Watykanem i Zakonem. Stolica Apostolska potwierdza też swe zaufanie do członków grupy, której papież polecił poinformowanie go o aktualnym kryzysie w centralnym kierownictwie zakonu i odrzuca wszelkie próby zdyskredytowania tych osób, jak i powierzonego im zadania, czytamy w komunikacie. Stolica Apostolska liczy na pełną współpracę wszystkich w tej delikatnej chwili i zapowiada podjęcie stosownych decyzji w oparciu o informacje, których dostarczy powołana przez papieża komisja. Dominikanie podsumowują dobiegający końca jubileusz 800-lecia swej działalności. Było to spojrzenie w przeszłość, aby dobrze zrozumieć łaskę, którą otrzymaliśmy, a zarazem patrzenie w przyszłość, by odkryć, jaka jest rola naszego specyficznego charyzmatu w dzisiejszym kościele, zauważa generał zakonu ojciec Bruno Cadore. Podkreśla on, że dla Dominikanów jest jasne, że ich podstawowym zadaniem jest ewangelizacja. Trzeba jednak zrozumieć, jak ma ona wyglądać w aktualnych warunkach. Przenoszenie wzorców sprzed 800 lat jest bowiem niemożliwe, mówi ojciec Cadore.
W
średniowieczu mieliśmy przynajmniej w Europie środowisko chrześcijańskie. Odniesienie do chrześcijaństwa było czymś naturalnym, niemal spontanicznym. Dziś już tego nie ma, a my mamy głosić, że przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Ale wyzwanie polega na tym, by zrozumieć, do czego przybliżyło się Królestwo. Moim zdaniem przybliża się ono do innych kultur, które Ewangelii nie znają, które o niej nie słyszały. I tu nie chodzi jedynie o kultury obce i dalekie. Jest to również kultura naukowa, niektóre kultury artystyczne i literackie naszych czasów. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że współczesne kultury nie współistnieją z Ewangelią. I na tym polega nasze wyzwanie, by je spotkać. Jest to wyzwanie przyjaźni. Bo, powtarzam, to, co było czymś spontanicznym w średniowieczu, dziś już takim nie jest. Nie jest to ani złe, ani dobre. Takie są po prostu realia. Czeka nas więc spotkanie, przygoda, słuchanie, odkrywanie, dialog. Trzeba się tym zająć.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
17 stycznia wita Państwa Krzysztof Bronk. We współczesnym świecie coraz częściej dochodzi do konfrontacji chrześcijaństwa i islamu. Badaniem złożonych relacji obu tych religii zajmuje się ksiądz Marcin Dąbrowski z papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Zapraszamy do wysłuchania jego kolejnych pogadanek na ten temat.
Po około 200 latach złotego okresu dla Bagdadu nadszedł czas niepokojów, wewnętrznych konfliktów i walk. Imperium islamskie zostało osłabione przez wysokie podatki oraz rozłam między przywódcami religijnymi. Nie bez znaczenia było także zagrożenie zewnętrzne, jakim w XI wieku stali się Turcy Seldżuccy. Z czasem Bagdad został przez nich zdobyty, i w ten sposób miasto to znalazło się pod panowaniem Turków, czyli nie Arabów. Jednak nie oznaczało to klęski islamu, gdyż później Turcy przyjęli islam. W XIII wieku pojawiło się kolejne zagrożenie – Mongołowie. W 1258 roku zdobyli Bagdad, zabijając przy tym dużą część ludności oraz kalifa. Miasto zostało zniszczone, kalifat oraz dynastia Abbasydów zakończyli swoje istnienie. Mongołowie dotarli także do Syrii, zdobywając Aleppo i Damaszek. Zwycięstwa Mongołów także nie oznaczały porażki islamu, ponieważ siódmy chan mongolski przyjął tę religię. Walki muzułmanów przeciwko Turkom Seldżuckim oraz Mongołom bardzo ich osłabiły. Jednak w XIV wieku ponownie wzrośli w siłę dzięki Turkom osmańskim. Zarówno chrześcijaństwo, jak i islam mieli ambicje uniwersalistyczne. Podobnie jedna i druga religia miały aspiracje polityczne. Te dwie cechy były powodem nieustannych konfliktów i wojen między nimi. W wojnach, które prowadziły ze sobą, chodziło przede wszystkim o zdobycie ziemi, a nie o narzucenie wiary. Chrześcijanie przekonali się, że z muzułmanami mogą tylko walczyć, ale nie są w stanie ich pokonać. Gdy mieszkańcy Bizancjum po raz pierwszy spotkali się z islamem, myśleli, że jest to jedna z odmian herezji ariańskiej. Nie dostrzegano w nim innej religii. Islam uważano za sektę chrześcijańską. Arabowie byli uważani też za barbarzyńskich najeźdźców, którzy tym razem atakowali nie od północy, lecz od wschodu i południa, a ich celem była przede wszystkim wschodnia, a nie zachodnia Europa.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Pierwszym teologiem, który próbował odnieść się do tej nowej jakości religijno-politycznej, jaką był islam, był Jan Damasceński. Żył w VIII wieku w Bizancjum. Jest świętym kościoła wschodniego i zachodniego. Miał okazję spotkać się z muzułmanami osobiście. Jego spojrzenie na islam zdeterminowało późniejsze chrześcijańskie podejście do tej religii. Punktem wyjścia była dla niego Księga Rodzaju ze swoją opowieścią o Abrahamie, Izmaelu i Hagar. O Izmaelu, którego uważa się za protoplastę Arabów, Biblia mówi, że był to człowiek dziki jak onager, który będzie walczył przeciwko wszystkim i wszyscy przeciwko niemu oraz będzie utrapieniem swych pobratymców. Jan rozumiał nową religię jako skutek wymieszania dwóch chrześcijańskich herezji – arianizmu i nestorianizmu. Arianizm został potępiony na Soborze Nicejskim w 325 roku. Jej twórcą był kapłan z Aleksandrii o imieniu Ariusz, który uważał, że Jezus Chrystus nie był Bogiem z samej natury, lecz jedynie pierwszym spośród stworzeń, co oznaczało, że ostatecznie był po prostu tylko człowiekiem. Arianizm był popularny przez kilka stuleci, a w postaci złagodzonej istniał wśród plemion germańskich. Nestorianizm natomiast został potępiony na Soborze Efeskim w 431 roku. Nazwa pochodzi od żyjącego w Antiochii mnicha Nestoriusza. Herezja ta głosi, że w Chrystusie są dwie różne osoby, boska i ludzka, które tworzą odrębne podmioty połączone w jedność miłości. Jan z Damaszku, obserwując wiarę muzułmanów, doszedł do wniosku, że jest ona wymieszaniem elementów zarówno jednej, jak i drugiej herezji. Widział też w islamie wiele elementów wspólnych z judaizmem. Doktryna islamu przede wszystkim nie uznawała w Jezusie Boga, a każda z powyższych herezji oraz judaizm zaprzeczały w różnym stopniu bóstwu Jezusa. Gdy w VIII wieku Bizantyjczycy bronili nieutracone jeszcze ziemie imperium, Jan w swoich hymnach modlił się o zwycięstwo cesarza nad wrogami oraz miał nadzieję, że cesarz zdepcze pod swoimi stopami barbarzyńskie narody. Najostrzejszym określeniem muzułmanów było nazwanie ich zwiastunami antychrysta, mając na myśli apokaliptyczną siłę towarzyszącą końcu świata. W zachodnim chrześcijaństwie pierwszym autorem, który pisał o islamie, był żyjący w VIII wieku Beda Czcigodny. Widział, jak islam atakuje Europę przez Afrykę i Hiszpanię. Szczególnie silnym przeżyciem było dla niego dotarcie muzułmanów do Francji. Tak jak Jan z Damaszku, Beda uważał Arabów za potomków biblijnego Izmaela. Byli oni dla niego wrogami Kościoła. W nich wypełniały się proroctwa z Księgi Rodzaju. W IX wieku Półwysep Iberyjski prawie w całości został opanowany przez muzułmanów. Wielu chrześcijan i Żydów przeszło wtedy na islam. Ci, którzy tego nie zrobili, musieli pogodzić się z nowymi warunkami i wymaganiami narzuconymi przez nową władzę. Płacili podatki, nie mogli publicznie pokazywać swojej wiary, musieli z szacunkiem odnosić się do Mahometa i Koranu. Ponieważ chrześcijanie w Hiszpanii zostali odcięci od centrum chrześcijaństwa, łatwo ulegali arabskim wpływom. Częściej mówili też po arabsku niż po łacinie. Coraz rzadziej czytali komentarze do Biblii i dzieła z teologii, a zamiast tego z chęcią sięgali po arabską poezję i prozę. Byli jednak i tacy chrześcijanie, którzy oficjalnie sprzeciwiali się nowym porządkom. W połowie IX wieku około 50 hiszpańskich chrześcijan sprzeciwiło się dominacji islamu. Działali w imię Ewangelii, według której niewiernym, a więc także Saracenom, należy głosić dobrą nowinę. Oprócz czynnika religijnego, ich motywacją był także sprzeciw wobec islamskiej władzy. Zgodnie z muzułmańskim prawem szariatu, zakrytykowanie i ewangelizowanie wyznawców Mahometa zostali skazani na śmierć. Dzisiaj są znani jako męczennicy z Kordoby. Znajdowali się oni pod silnym wpływem apokaliptycznych proroctw biblijnych. Wierzyli, że ich męczeństwo może przyspieszyć koniec wieku. Dlatego ich głównym celem nie było nawrócenie muzułmanów, ale spełnienie się apokaliptycznej wizji. Pierwszym problemem chrześcijaństwa w ustosunkowaniu się do islamu było ustalenie, czym on właściwie jest. Czy jest znakiem końca czasów, czy kolejnym etapem w rozwoju chrześcijaństwa, herezją, schizmą, czy może po prostu nową religią. Ponadto teologowie szukali odpowiedzi na pytanie, czy jest on dziełem Boga, człowieka czy diabła. Pojawiały się także opcje, że jest samodzielnym systemem myślowym kształtującym pod każdym względem życie społeczno-polityczne oraz że nieudolnie naśladuje chrześcijaństwo, będąc jego parodią. Czasami kontakty z islamem rodziły w zachodnich Europejczykach poczucie wstydu. Wysoki poziom życia w cywilizacji muzułmańskiej, potężne i bogate miasta kontrastowały z rolniczym Zachodem, który dochodził do siebie po barbarzyńskich najazdach. Ten stan powodował w Europejczykach zazdrość i poczucie wstydu oraz wyjaśniał, dlaczego wobec Arabów przyjęli defensywną postawę. Chrześcijanie spotkali się bezpośrednio z muzułmanami na ich terenie dopiero w XII wieku. Stało się to w Ziemi Świętej podczas wyprawy krzyżowej. Przedtem religia przyniesiona przez Mahometa była znana Europejczykom jedynie powierzchownie z opowieści, plotek, legend czy uprzedzeń. Chrześcijanie nie posiadali żadnych dokumentów pisanych o islamie. To, co powtarzali ludzie, było jedynym źródłem informacji. Widząc, że islam nie jest jedynie przejściowym systemem, lecz wydaje się być niepokonany i jednocześnie przekonany do swojej prawdy i wynikającej z niej misji, chrześcijanie musieli w końcu ustosunkować się do niego i określić jego status. Gdy możliwe stało się bezpośrednie spotykanie z muzułmanami, nie tylko podczas działań wojennych, bliższe określenie ich statusu stało się łatwiejsze.
Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, as-salatu was-salamu alayhi.
W pierwszych wiekach istnienia islamu muzułmanie nie mieszkali w świecie chrześcijańskim, dlatego nie były potrzebne prawa co do ich statusu. Pomimo tego wyczuwało się potrzebę odniesienia się do doktryn islamskich oraz do osoby Mahometa. Kiedy teologowie chrześcijańscy doszli do wniosku, że islam nie jest ani herezją chrześcijańską, ani rozwinięciem judaizmu, lecz że znajduje się całkowicie poza objawieniem biblijnym i tradycją chrześcijańską, musieli podejść do niego w nowy sposób i skorzystać z innych narzędzi do jego badania. Należało odejść od dotychczasowej tradycji i znaleźć nowe argumenty. Pomimo pozytywnych intencji związanych z poszukiwaniem prawdy o islamie, nie należy zapominać, że owo poszukiwanie było ograniczone przez negatywne doświadczenia między chrześcijanami i muzułmanami. Pierwszym zadaniem było udzielenie odpowiedzi na pytanie, kim jest Mahomet. Mahomet był dla chrześcijan zwykłym człowiekiem, a nawet kimś gorszym, gdyż jego życie moralne pozostawiało wiele do życzenia. Pisarze chrześcijańscy uważali go za rozpustnika, gwałtownika i oszusta, który nie otrzymał żadnego objawienia. To, co przekazywał jako słowa Boga, to według autorów chrześcijańskich były jego własne myśli. Podkreślali, że Mahomet nie robił żadnych cudów, a przypisywanie mu ich w hadisach było nadużyciem i próbą zrobienia z niego jakiegoś wyjątkowego człowieka, mającego zdolność czynienia niezwykłych rzeczy. Europejczycy podkreślali także fakt, że Mahomet był człowiekiem biednym i analfabetą. Śmiali się też z jego niskiego pochodzenia. Krytykowali go za zbyt wygórowane ambicje oraz za zdobycie awansu społecznego przez małżeństwo z Chadidżą. Chrześcijańscy autorzy najbardziej gorszyli się intymnym życiem Mahometa. Dla nich monogamia na całe życie i bez rozwodu była normą, natomiast ideałem był celibat w kapłaństwie i monastycyzmie. Mahomet, który miał wiele żon i akceptował prawo do rozwodu, był dla chrześcijan zgorszeniem. Innym powodem krytyki Mahometa była jego akceptacja stosowania przemocy. Bez skrupułów posługiwał się wojną w celu propagowania islamu. Łacinnicy twierdzili, że brak przekonującego przesłania oraz brak cudów zmuszały go do stosowania przemocy, włącznie z egzekucjami, by w ten sposób zmusić ludzi do przyjęcia nowej religii. Rozwiązłość seksualna i wojna były dowodami na to, że zarówno sam prorok, jak i jego przesłanie są fałszywe.
Mówił ksiądz Marcin Dąbrowski z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W naszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.